Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o udarze mózgu, jaki jest uznawany za stan zagrożenia zdrowia i życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na udar zapada 14 milionów osób, przy czym 5,5 miliona umiera. Według danych na świecie żyje ponad 80 milionów ludzi po przebytym udarze mózgu. Według specjalistów zdrowia publicznego choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku i według prognoz statystycznych w przyszłości 1 na 6 dorosłych ludzi na świecie może wymagać wysokospecjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji po zdarzeniu mózgowo-naczyniowym. Wśród przyczyn zaburzeń wymieniane są głównie skorzenia naczyniowe, urazy czaszkowo-mózgowe, zmiany nowotworowe, choroby degeneracyjne i zwyrodnieniowe, zatrucia toksynami, procesy zapalne spowodowane infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi czy nawet grzybiczymi. Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego uznawane są za jedne z najczęstszych przyczyn zarówno zgonów, jak i inwalidztwa, gdzie wymieniane są szczególnie udar dokonany mózgu, jako przemijający atak niedokrwienia, krwotok podpajęczynówkowy, udar żylny mózgowy, a także encefalopatia nadciśnieniowa, spośród których największe znaczenie ma jednak udar ze względu na skutki dotyczące zniszczenia tkanki mózgowej i również częstość występowania. Udar mózgu opisywany jest, gdy dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgu z powodu pęknięcia naczynia i wylewu krwi lub niedostatecznego krążenia spowodowanego spadkiem ciśnienia tętniczego wskutek zaczopowania naczynia przez zakrzep, zator albo anomalie, które osłabiają ścianę naczynia, np. tętniaki, albo zwężają jego średnicę, zmniejszając tym samym przepływ krwi. Udar niedokrwienny stanowi od 80 do 90% wszystkich udarów według najnowszej definicji American Heart Association, a także American Stroke Association, czyli w skrócie ASA, oznacza on ogniskowe, nagłe, naczyniopochodne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego potwierdzone obecnością ogniska udarowego w badaniach neuroobrazowych lub utrzymywanie się objawów ogniskowych ponad 24 godziny przy wykluczeniu innych przyczyn neurologicznych. W zależności od topografii i wielkości ogniska niedokrwiennego, jak również ogólnego stanu zdrowia chorego, przed wystąpieniem urazu następstwa mogą w różnym stopniu wpływać na stan chorego. W związku z zagrożeniem zdrowia i życia, jakim można przeciwdziałać, od dawna zwraca się uwagę na edukację dotyczącą zapobiegania udarom mózgu. W każdym przypadku podejrzenia udaru mózgu należy chorego jak najszybciej transportować do najbliższego oddziału udarowego i cytowane w piśmiennictwie twierdzenie strata czasu to strata mózgu oznacza, że każdy zyskany czas to rozpoczęcie leczenia trombolitycznego, jakie daje w przybliżeniu ekwiwalent 1 dodatkowego miesiąca samodzielnego życia chorego, niższe o 5% ryzyko zgonu i większe około 4% szansa na samodzielne poruszanie się. Czas od wystąpienia udaru do rozpoczęcia leczenia poprawiającego krążenie mózgowe jest bardzo ważnym, określanym jako modyfikowalny czynnik ryzyka wpływający na rokowanie. Dlatego wspomniana profilaktyka i edukacja z dążeniem, by jak najwięcej osób z udarem niedokrwiennym było kwalifikowanych do leczenia w możliwie jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów klinicznych. Według obserwacji, jak wspominałam, udar mózgu jest najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych na świecie i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, w tym 85% udarów wszystkich mózgowych stanowią udary niedokrwienne, które są spowodowane ostrym zamknięciem albo zwężeniem tętnicy domózgowej albo wewnątrzczaszkowej. Bezpośrednią przyczyną ponad 20% udarów niedokrwiennych mózgu jest zatorowość sercowo-tętnicza, gdzie skrzepliny w jamach serca występują najczęściej u chorych z migotaniem przedsionków, dlatego w tej grupie chorych stosowane są doustne leki przeciwzakrzepowe albo w szczególnych sytuacjach klinicznych podaje się podskórne preparaty heparyny. Mimo że postępowanie w tego typu zespołach zmniejsza ryzyko zachorowania na udar niedokrwienny, nawet ponad 80%, to ciągle pozostaje ono znacznie wyższe niż w tzw. populacji ogólnej. Według obserwacji w Polsce liczba udarów niedokrwiennych mózgu, które wystąpiły pomimo przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, wynosi około 8 tysięcy rocznie. Najczęściej stosowanym lekiem przeciwpłytkowym w leczeniu i profilaktyce chorych z udarem niedokrwiennym mózgu jest kwas acetylosalicylowy, jaki, jak wiadomo, hamuje aktywację i agregację płytek krwi, odgrywając ważną rolę w etiopatogenezie udaru niedokrwiennego. Jak wskazują obserwacje, u wielu chorych występuje zmniejszona wrażliwość płytek krwi na kwas acetylosalicylowy, co jest powodem nieskuteczności prowadzonego leczenia. Oporność na kwas acetylosalicylowy ma być dość powszechnym zjawiskiem o złożonej wieloczynnikowej etiologii. Aspirynooporność według lekarzy pogarsza rokowanie chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, gdyż wpływa negatywnie na stan kliniczny i funkcjonalny, także na śmiertelność, wielkość ogniska niedokrwiennego, tendencję do nawrotowości, incydentów naczyniowo-mózgowych. Oczywiście po rozpoznaniu u chorych oporności na kwas acetylosalicylowy zalecane są różne terapie alternatywne, które przepisują lekarze. Powracając do profilaktyki i edukacji, jak wspomniałam, potwierdzone są różne akcje profilaktyczne i edukacyjne. W Polsce prowadzone są nawet programy skierowane do dzieci w wieku od 5 do 9 lat, pochodzące z Wydziału Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, z Grecji, także Międzynarodowa Grupa Specjalistów, Metodyków Nauczania, Ekspertów Medycznych z ramienia Światowej Organizacji Udaru Mózgu, jakiego celem ma być upowszechnienie wiedzy na temat najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu i sposobów szybkiej reakcji. Dzięki, jak konkludowano, chęci przyswajania sobie wiedzy nie tylko dzieci, ale nawet całe rodziny mogły zdobyć podstawowe informacje umożliwiające rozpoznanie objawów udaru mózgu. Jak przypominają neurolodzy, udar mózgu nie boli i może być przyczyną opóźnienia rozpoznania, dlatego apele o nielekceważenie objawów takich jak osłabienie jednej strony ciała, zaburzenia mowy czy drętwienie ręki, jakie mogą być objawami wskazującymi na niebezpieczeństwo udaru, wraz z koniecznością wezwania karetki pogotowia. Brak reakcji albo zbyt wolna interwencja mogą pozbawić chorego szansy na skuteczne leczenie. Głównym źródłem informacji jest strona www.fastteores.com, na której dostępne są opracowywane przez specjalistów atrakcyjne materiały edukacyjne i za chwilę opowiem o udarze niedokrwiennym. Jak wspominałam, udar mózgu występuje, gdy dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgu wskutek niedokrwienia czy pęknięcia naczynia z następczym wylewem lub niedostateczne krążenie, które spowodowane może być spadkiem ciśnienia tętniczego albo skutkiem utrudnionego czy zablokowanego naczynia przez zakrzep, zator, anomalie, które osłabiają ściany naczynia albo zwężają jego średnicę, zmniejszając tym samym przepływ krwi. W zależności od miejsca uszkodzenia tkanki mózgowej, wielkości ogniska niedokrwiennego, jak również ogólnego stanu chorego, przed wystąpieniem udaru efekty uszkodzenia mózgu mogą w różnym stopniu wpływać na stan chorego. Jeśli w trakcie choroby uszkodzone zostają obszary mózgu odpowiedzialne za mowę, czyli dwa główne ośrodki, jak pole Broca czy Wernickiego, u chorych jest diagnozowana afazja, czyli zaburzenie poszczególnych funkcji językowych, na skutek którego dochodzi do zaburzenia w zakresie komunikacji z innymi. Badacze podkreślają, że termin afazja odnoszony jest albo do zaburzeń mowy wynikających z wszelkich uszkodzeń mózgu, albo do trudności językowych będących efektem ogniskowych uszkodzeń. Do literatury neurologicznej termin afazja został wprowadzony w 1865 roku przez Armanda Trousseau, który określał tym mianem zaburzenia w słownym wyrażaniu myśli oraz zaburzenia rozumienia mowy występujące po uszkodzeniach korowych struktur mózgowia. Komunikacja językowa, warto sobie uświadomić, stanowi bardzo ważny proces, angażując wiele ośrodków mózgowych, co skutkuje skomplikowanym obrazem klinicznym afazji, jaka może dotyczyć różnych obszarów, nie tylko mówienia, pisania, czytania, rozumienia wypowiedzi innych osób, ale także budowy i odbioru czytanego tekstu. Dezorganizacji ulegają zdolności porozumiewania się z otoczeniem. Zaburzenia mowy o typie afazji obejmować mogą kilka grup trudności obejmujących sferę językową, zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi, takie jak uchota czy autyzm, zaburzenia mowy związane z brakiem albo niedostatecznym wykształceniem sprawności realizacyjnych, takich jak jąkanie czy dysartia, oraz zaburzenia związane z rozpadem kompetencji językowych i komunikacji. Badacze wciąż napotykają trudności w kwestii klasyfikacji i definicji afazji, o czym świadczy różnorodność i wielkość publikacji, a także nadal toczącą się dyskusję na ten temat. Różnorodne poglądy na temat istoty afazji wraz z interpretacją patomechanizmów i powiązań ze strukturami mózgu miały szansę powstać dzięki rozwojowi wiedzy klinicznej na temat zaburzeń językowych, włączania się do badania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, takich jak neurologia, psychologów, językoznawców czy logopedów. Jednak afazja jest nadal terminem wzbudzającym kontrowersje, chociaż pochodzenie słowa wywodzi się z greckiego języka oznaczającego niemotę. Próbowano opracować bardziej precyzyjne definicje terminu. Niektórzy twierdzą, że afazja polega na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności posługiwania się językiem spowodowanym uszkodzeniem odpowiednich struktur. Termin afazja oznacza całkowity brak mowy, natomiast dysfazja charakteryzuje częściową utratę mowy na skutek uszkodzenia struktur korowych odpowiedzialnych za czynności nadawczo-odbiorcze. Stopień zaburzeń zależy od patologii powodującej powstanie afazji u chorego, natomiast stopień niepełnosprawności wynika z posiadanej albo wyuczonej w procesie rehabilitacji zdolności chorego do kompensacji, a stopień ograniczenia zależy od jego adaptacji do zaistniałej sytuacji. Choć afazja stanowi tylko jeden z objawów uszkodzenia mózgu, to komunikacja językowa, angażując wiele struktur mózgowych, cechuje się bardzo skomplikowanym obrazem klinicznym i w mowie chorego z afazją obserwuje się także różne inne objawy, jak parafazje, kontaminacje, czyli nieprawidłowe połączenia dwóch lub więcej słów lub wyrażeń, perseweracje, uporczywe powtarzanie sylaby czy słowa podczas czytania, paraleksje, także inne jak paragrafia, czyli zaburzenia pisania. Poznanie przyczyny afazji ma podstawowe znaczenie dla opracowania dobrego planu zarówno terapeutycznego, leczniczego, jak i diagnostycznego. Pełny obraz zaburzeń mowy w afazji oparty jest nie tylko o wyniki badań neuroobrazowych czy neuropsychologicznych, ale również logopedycznych. Objawy kliniczne udaru niedokrwiennego to, jak już mówiłam, nie tylko afazja, jakie dzielone są także na związane z uszkodzeniem poszczególnych struktur, a także na ogólne. U ponad 25% chorych z udarem niedokrwiennym występują zaburzenia świadomości pod różnymi postaciami. Począwszy od występowania senności po głęboką śpiączkę, połączony z objawami ze strony układu wegetatywnego, które występują szczególnie w cięższych przypadkach wraz z zaburzeniami oddychania czy różnorodnych zaburzeń rytmu serca, ciśnienia, termoregulacji, snu i czuwania. U części chorych występują także urojenia, omamy, konfabulacje, splątania i stany majaczeniowe. Ponadto prawie u wszystkich osób z udarem dochodzi do zaburzenia czynności mięśni zwieraczy. Objawy związane z niedokrwieniem poszczególnych struktur mózgowia zależą od rozległości ich uszkodzenia. Najczęściej występujących należą niedowład albo porażenie mięśni twarzy, kończyn dolnych lub górnych, zwykle jednostronne, które mogą pojawiać się zarówno w nocy podczas snu, jak i po dużym wysiłku fizycznym. Niedowładem określa się, jak wiadomo, osłabienie siły mięśni, jakie może dotyczyć różnych grup mięśniowych w zależności od miejsca uszkodzenia mózgu. Natomiast porażenie to całkowity brak możliwości poruszania daną grupą mięśni. W udarze najczęściej występuje niedowład albo porażenie mięśni twarzy i kończyn po jednej stronie ciała, co jest charakterystyczne i typowe, ma miejsce wtedy, gdzie lokalizacja udaru jest po stronie przeciwnej. Poza porażeniem mięśni występuje niemożność albo znaczne ograniczenie wykonywania precyzyjnych ruchów, które wynikają z niedowładu. Ponadto występują zaburzenia czucia lub zniesienia czucia, wspomniana afazja, która oznacza zaburzenie funkcji mowy i może objawiać się także niemożnością przypominania sobie słów, kłopotami w prawidłowym wypowiadaniu słów i zdań oraz różną kombinacją zaburzeń, czemu towarzyszą trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Afazja występuje przy uszkodzeniu tzw. dominującej, czyli u ludzi praworęcznych lewej półkuli mózgu. Mogą występować także, jak już mówiłam, dysartria, agrafia, aleksja, zaburzenia pamięci, także utrata zdolności identyfikacji i rozpoznawania obiektów określona mianem agnozji. Charakterystyczna może być akalkulia, czyli zaburzenia zdolności leczenia. Niedowład może dotyczyć także mięśni gardła, co objawia się niemożnością albo utrudnionym połykaniem. Ponadto mogą występować zaburzenia widzenia i niedowidzenia. Występują także różne objawy zaburzenia psychiczne, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, zaburzenia równowagi, niekiedy silne bóle i zawroty głowy, różnego rodzaju zaburzenia napięcia mięśni wraz z pojawieniem się ruchów patologicznych, porażenia nerwów czaszkowych, zaburzenia czucia, nie tylko bólu, ale dotyku, ułożenia, wibracji, także widzenia, zaburzenia wyższych czynności nerwowych mogą dotyczyć nawet połowy chorych, obejmując zmiany emocjonalne, różne zaburzenia pamięci i wiele innych, zależnych, jak już mówiłam, od miejsca niedokrwienia. Niedokrwienne zespoły dotyczące móżdżku z kolei przebiegają zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami. Różnorodność ewentualnych powikłań niedokrwiennych jest ogromna, mając znaczenie zarówno, jak już mówiłam, w diagnostyce, jak i w leczeniu, jaka musi być prowadzona w szpitalu, niezależnie od ogólnego stanu i objawów neurologicznych. I za chwilę opowiem o diagnostyce i profilaktyce wraz z leczeniem. Badaniem diagnostycznym rozstrzygającym, jaki jest dostępny w szpitalach, jest tomografia komputerowa głowy i rezonans magnetyczny, które pozwalają wykluczyć inne niż udar niedokrwienny przyczyny zaburzeń mózgowych, do których należą np. guz czy udar krwotoczny. W ramach podstawowego schematu postępowania w udarach mózgu prowadzone są w pilnym trybie po przyjęciu chorego te badania, do których poza tomografią komputerową, rezonansem, wykonywane są echokardiografie, badania EKG, badania biochemiczne, hematokryt i wszelkie badania podstawowe, także wskaźniki protrombinowe czy czas kaolinowo-kefalinowy, również badania rentgenowskie klatki piersiowej, echokardiografia, wszystko powinno być wykonane w ciągu pierwszych dni hospitalizacji. W celach praktycznych wymieniane są także udary jako postać odwracalna, wtedy kiedy objawy kliniczne ustępują w ciągu 21 dni, udar dokonany i udar postępujący wtedy, kiedy dochodzi do progresji objawów. Rokowanie w udarze niedokrwiennym zależy, jak już mówiłam, od stanu klinicznego w pierwszej dobie, także powikłań pozamózgowych. Bardzo ważne znaczenie dla pomyślnego przebiegu ma wydolność krążeniowo-oddechowa, wyrównanie zaburzeń elektrolitowo-wodnych, wydolność układu wydalniczego, podobnie jak brak powikłań infekcyjnych, które zawsze pogarszają stan. W postępowaniu zwraca się także uwagę na leczenie wspomagające, czyli neuroprotekcyjne, a także neuroregeneracyjne. Profilaktyka polega m.in. na uświadomieniu roli czynników ryzyka w patogenezie chorób naczyniowych, w tym konieczność zmiany stylu życia, zaniechanie palenia, spożywania alkoholu czy zwiększenie aktywności fizycznej, stosowanie właściwej diety i oczywiście leczenie chorób współistniejących. W ramach profilaktyki stosowane, jak już wspominałam, leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u osób po uderzeniu dokrwiennym, co zmniejsza ryzyko ponownego zachorowania około 20-30%. Do działań zapobiegawczych należą także terapia obniżająca wartości ciśnienia tętniczego, leczenie przeciwcukrzycowe, przeciwlipidowe, zmniejszające nadwagę czy otyłość wraz ze zmianą stylu życia. Rokowanie może być lepsze dzięki odpowiedniej rehabilitacji i wczesnego uruchamiania chorych, jakie powinno być rozpoczęte już w pierwszych godzinach po wystąpieniu udaru. Szczególnie ważne znaczenie ma opieka chorych, u których doszło do upośledzenia ruchowego, jak i psychicznego. Intensywne leczenie, zwłaszcza w okresie początkowym choroby, ma podstawowe znaczenie dla zmniejszenia zapadalności i śmiertelności spowodowanej udarem mózgu. Leczenie udaru niedokrwiennego ma oczywiście na celu przywrócenie przepływu krwi w obszarze objętym niedokrwieniem. Najbardziej skuteczne jest jednak leczenie trombolityczne wraz z podaniem dożylnie rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu. Jednak tego typu terapia musi być prowadzona pod pewnymi warunkami z podaniem leku w ciągu 3 godzin od wystąpienia objawów. Ważne jest także wczesne wykrywanie i leczenie powikłań pozamózgowych. U każdego chorego z udarem powinno być prowadzone całodobowe monitorowanie. Obok przeciwwszczepliwego leczenia stosowane są oczywiście odpowiednie, w zależności od stanu chorego, leczenie przeciwobrzękowe, również odwadniające, z kontrolą diurezy, przeciwgorączkowe, przeciwdrgawkowe. Ważne także jest leczenie powikłań, do których należą różnego typu neurologiczne powikłania sercowo-naczyniowo-oddechowe, czy infekcje, zatory albo zachłyśnięcie u chorych nieprzytomnych, krwawienia, czy też niedrożność porażenna. Ze skórnych powikłań niebezpieczne są, jak wiadomo, odleżyny, infekcje i zaburzenia elektrolitowe. Ogromne znaczenie ma rehabilitacja, zarówno wczesna na oddziałach szpitalnych, która zapobiega przykurczom i odleżynom, jak i późniejsza rehabilitacja w poradniach i przychodniach, oczywiście domowa także, czy w ośrodkach tak zwanego dziennego pobytu, która obejmuje nie tylko usprawnianie ruchowe, ale i psychiczne, dotycząc uwagi, emocji, funkcji poznawczych. Rehabilitacja po udarze, jak odkryto, nasila spontaniczną plastyczność mózgu, wspierana przez ćwiczenia ruchowe czy też mowy, powstawanie nowych obwodów neuronalnych, a także odbudowę obwodów neuronalnych uszkodzonych. Rozpoczęcie skutecznej rehabilitacji powinno następować wkrótce po udarze, ale nie natychmiast. Ważnym mechanizmem takiego poudarowego przeorganizowania mózgu jest aktywacja istniejących, choć słabych połączeń, jakie zostają wzmocnione, chociaż istotne jest też powstawanie nowych połączeń między komórkami nerwowymi, czyli nowych synaps. Opisywany jest też mechanizm tak zwanego bocznicowania aksonów, czyli wypustek komórek nerwowych w sytuacji, kiedy jedna z wypustek, akson czy też komórka dendrytyczna jest nienaruszona, a sąsiednie połączone z obszarami, do których zmniejszony jest dopływ informacji. Aktywne komórki nerwowe w procesie tejże neuroplastyczności wypuszczają wypustki boczne, czyli kolaterale wypustek nerwowych w stronę mniej pobudzonych obszarów, także udowodniono powstawanie nowych połączeń, to zarówno w mózgowiu, jak i w rdzeniu kręgowym, wskutek dobrze prowadzonej rehabilitacji. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o udarze mózgu, leczeniu i profilaktyce. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.